Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną Sebastian Iżykowski.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Sebastian Iżykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, ale dzisiaj będę mówił o lokalnych sprawach pielęgniarek i położnych.
A jakie są lokalne sprawy pielęgniarek i położnych, panie Sebastianie?
Przede wszystkim rozpoczyna się maj, a maj to są nasze święta majowe. 8 dzień położnej, 12 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, ale w tym roku postanowiliśmy, jako Okręgowa Izba Pielęgniarki i Położnych w Słupsku, że będziemy obchodzić tak właściwie cały tydzień, może nawet troszeczkę dłużej. 8 maja będzie to Lęborg, 10 będzie to Bytów i kulminacja 12 maja w Słupsku.
Co będzie się działo podczas tych dni obchodów waszego święta?
Przede wszystkim chcemy odejść już od tych czasów covidowych, kiedy wszyscy byli zamknięci, kiedy wszyscy byli odizolowani. Kiedy
wychodzicie
byli
do ludzi.
Tak, tak, kiedy wszyscy byli w maseczkach. Zawody pielęgniarki, zawody położnej są to zawody, które są dla ludzi i otwarte na ludzi. I my chcemy do tych normalnych naszych działań, naszego powołania wrócić, więc dlatego chcemy te święta zaakcentować w trochę inny sposób, niż robiliśmy to w latach poprzednich. Czyli chcemy skierować akcję taką promującą zdrowie do mieszkańców, mówię, wszystkich naszych powiatów.
Czyli będziecie stali w jakimś konkretnym miejscu, można będzie przyjść, tak jak to bywało. Dawniej zdarzało się, że będzie można podstawowe badanie zrobić, cukier, takie rzeczy będą się działy?
Tak, współpracujemy tutaj z Urzędem Miasta, który jest bardzo przychylny i myślę, że będziemy mieć też patronat pani prezydent, więc nasza akcja będzie odbywała się na Placu Zwycięstwa Ruch Tuwima, tutaj na tym skrzyżowaniu, tutaj w tej części zielonej wokół ratusza. Oczywiście we współpracy z nami jest Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, oczywiście Akademia Pomorska, która kształci pielęgniarki i położne i tutaj rzeczywiście mieszkańcy nas spotkają, będą tutaj rozstawione nasze namioty, będziecie państwo mogli oczywiście przeprowadzić jakby podstawowe badania, będziecie mogli nauczyć się samobadania piersi, będziecie mogli odbyć badania związane z pomiarem dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu dla osób, które na przykład palą, będzie można zobaczyć w jaki sposób można zbadać płód, bo będą tutaj również z nami koleżanki położne, będzie edukacja dotycząca niewydolności kończyn dolnych, będzie nauka udzielania pierwszej pomocy i masę różnych innych atrakcji.
Czyli zdrowie w pigułce.
To jest taki pokaz tego, co pielęgniarki i położne mogą dla państwa, dla mieszkańców tutaj naszych powiatów realizować i to, czego, że tak powiem, państwo powinniście też oczekiwać od medyków tak na co dzień, tak żebyście wiedzieli, jaki jest wasz stan zdrowia, a przede wszystkim, żebyście też taką wiedzę, umiejętności posiadali.
A to nie jest trochę tak, że ludzie nie mają świadomości tego właśnie, co pielęgniarka potrafi?
Myślę, że z tym jest coraz lepiej, ale my jako samorząd zawodowy, czyli ta organizacja, która jest odpowiedzialna za wykonywanie tych zawodów, jesteśmy zobowiązani do tego, aby o tym mówić i cały czas jak gdyby uświadamiać społeczeństwo, że jesteśmy zawodami samodzielnymi, że jesteśmy zawodami specjalistycznymi, że jesteśmy zawodami, które się cały czas rozwijają.
A jak wygląda kondycja pielęgniarstwa w naszym regionie?
Podstawowym problemem, który dotyka pielęgniarki położne nie tylko w naszym tutaj regionie i na terenie ziemi słupskiej, ale również w całej Polsce, to są oczywiście deficyty kadrowe. To jest demografia, która niestety jest nadal dla nas niekorzystna i po krótkim okresie sprzed pandemii, kiedy rzeczywiście nastąpił wzrost zainteresowania młodych ludzi zawodem pielęgniarki czy zawodem położnej, znowu mamy niestety ten pik i przewaga osób, które mają uprawnienia emerytalne nad tymi, którzy wchodzą do zawodu, niestety po raz kolejny się powiększa.
Czyli starzejecie się.
Starzejemy się, tak jak całe społeczeństwo, mówię, ale to jakby podwójny deficyt dla wszystkich Polaków, ponieważ mówię, Polacy będą wymagali zwiększonej opieki pielęgniarskiej, a nas będzie coraz mniej.
A jak to zmienić?
Przede wszystkim inwestować, mówię, w nowe kadry. U nas rzeczywiście Akademia Pomorska ma naprawdę bardzo dobre zaplecze, jeżeli chodzi o kwestie kształcenia pielęgniarki położnych. Jest to naprawdę europejski poziom. Potrzeby podmiotów leczniczych są ogromne i zachęcamy do tego, żeby każdy absolwent tą pracę w podmiotach leczniczych znalazł, ale trzeba poprawiać stale warunki pracy. Przede wszystkim dbać o normy zatrudnienia i o godne zarobki, bo to jest całkiem oczywiste, szczególnie w tym okresie, kiedy mamy inflację, tak i wiadomo, że nasze zarobki po części znikają. Ale co też jest bardzo istotne, dbać o rozwój kompetencji. Im pielęgniarki będą mogły więcej dla naszych pacjentów zrealizować świadczeń zdrowotnych poprzez swoje kompetencje, tym też będzie większy prestiż i większe zainteresowanie zawodem.
A pielęgniarki chętnie się szkolą?
bardzo. To jest coś fenomenalnego, naprawdę. Okręgowa Izba Pielęgniarki i Położnych od 2008 roku ma swój własny ośrodek kształcenia podyplomowego i naprawdę jesteśmy niewielką izbą, ale ilość osób, które się u nas kształcą, robią kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje, jest naprawdę, naprawdę przeogromna.
No ale to się przekłada na zarobki. Udało wam się to wywalczyć, bo tam był problem. Myśmy wielokrotnie na naszej antenie mieli okazję rozmawiać i rzeczywiście było tak, że był kłopot z grupami zaszeregowania, jeśli chodzi o wypłaty. Czy to już jest okej? Okay? Czy to jeszcze nie jest okej? Okay? Jak to wygląda w tej chwili?
W tej chwili mamy jakby kolejną zmianę, jeżeli chodzi o ustawę o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia i od lipca będą obowiązywać nowe regulacje. W tej chwili zakończyły się konsultacje społeczne i rozpoczyna się ten proces legislacyjny już w Komisji Zdrowia, a potem w Sejmie i tak dalej, jak to zawsze wygląda. Mamy sporo uwag do tej ustawy. Oczywiście ona pewne elementy, o które wnosiliśmy wcześniej, zmieniła. Przede wszystkim pielęgniarki, które mają średnie wykształcenie, zostały, że tak powiem, z powrotem włączone do jednej grupy z osobami, które mają tytuł licencjata, czy jakby wchodzą do zawodu, no bo to są tożsame w tej chwili dla siebie wykształcenia i trudno było, żeby te osoby były wynagradzane inaczej. Ale nie zmienia to faktu, że ta nowa zmiana, czy nowela tej ustawy, nadal pozostawia ogromne rozwarstwienie w naszych grupach zawodowych. Czyli mamy pielęgniarki z najwyższym wykształceniem, czyli magister ze specjalizacją, potem jest magister lub specjalista i w ostatniej grupie mamy pielęgniarkę ze średnim wykształceniem lub z licencjatem. I różnica pomiędzy tą najniższą a najwyższą grupą sięga 3000 zł.
To jest dużo.
To jest bardzo dużo i uważamy, że są to zbyt duże rozwarstwienie. Będzie powodowało to niestety konflikty wewnątrz naszego środowiska, ale to się potem przełoży na to, że my będziemy musieli wyjść do decydentów, co zresztą już robimy, i będzie to powodowało niepokoje społeczne. Ale tutaj jeszcze wrócę do kwestii uznawania kwalifikacji, bo do tej pory na terenie naszej izby większych kłopotów z tym problemem nie było i pracodawcy uznawali kwalifikacje posiadane przez pielęgniarki, ale ponieważ, mówię, to rozwarstwienie będzie duże, nie wiemy też, jak będzie wyglądała kwestia finansowania teraz tych podwyżek, może zdarzyć się sytuacja, że pracodawcy pokuszą się o to, aby jednak uszczknąć z pielęgniarskich wynagrodzeń, właśnie żeby zaoszczędzić dla podmiotów leczniczych. I tu znowu po raz kolejny mamy źródło niebezpieczeństwa i konfliktu społecznego. Tego się bardzo obawiamy i tego bardzo byśmy nie chcieli.
A kiedy będzie wiadomo, jak to wygląda? Rozumiem, do lipca, tak?
W lipcu teoretycznie ustawa powinna już zacząć obowiązywać, więc mówię, nie wiem, jak długo będzie trwał proces legislacyjny, no bo wiadomo, że teraz różne rzeczy na przestrzeni tutaj naszej geopolitycznej się dzieją i czasami pewne akty prawne schodzą na plan dalszy, ale generalnie myślę, że około pewnie czerwca, połowy najpóźniej już będziemy wiedzieć, jak to wygląda.
Jeszcze jedna rzecz jest, o którą chciałam zapytać, czyli uchodźcy z Ukrainy, pielęgniarki, pracują w Słupsku już?
Jeżeli chodzi o osoby, pielęgniarki, które już mają prawo wykonywania zawodu, no to takiej osoby jeszcze nie ma. Mamy informację, że są składane przez nasze koleżanki właśnie z Ukrainy dokumenty do Ministerstwa Zdrowia, bo teraz to się taką drogą odbywa i dopiero jeżeli minister wydaje decyzję, my możemy takie prawo przyznać, ale są podejmowane przez chociażby szpital w Słupsku bardzo fajne inicjatywy związane raz, że z nauką języka dla tych osób, a dwa, że z zatrudnianiem ich na stanowiskach no, troszkę niższych, nie pielęgniarskich czy lekarskich, bo to też tyczy się lekarzy, ale na przykład mówię sekretarek, ewentualnie sanitariuszek, czy pomocy, na tej zasadzie, żeby te osoby nauczyły się naszego języka, również tego medycznego, nauczyły się naszego systemu ochrony zdrowia oraz nauczyły się dokumentacji, szczególnie elektronicznej.
No największy problem w czym jest? W języku właśnie?
Największy problem jest w języku i w pewnych różnicach, jeżeli chodzi o kwestie związane z realizacją świadczeń medycznych. Różnice, jeżeli chodzi o kwestie finansowania, czy refundowania pewnych rzeczy, pewnych...
Diagnostyki pewnych,
tak,
też
jest,
dodatkowo,
jest zupełnie, tak. Zupełnie inny. To jest też kwestia tego, w jaki sposób ci ludzie są kształceni. Tam 23-letni lekarz na przykład już jest specjalistą, co u nas jest niemożliwe, bo on jest dopiero w tym momencie w Polsce
rezydentem
lub studentem wyższego roku. Bardzo podobnie jest w wypadku pielęgniarek. Tam też tych systemów kształcenia jest kilka, ale mamy też taki, to jest dla nas najbardziej kłopotliwe, są takie szkoły, które troszkę przypominają nasze polskie zdrowie publiczne, ale absolwenci tych szkół mogą wykonywać kilka zawodów medycznych. Więc tak mówię, jednego dnia są pielęgniarką, następnego dnia są diagnostą, kolejnego dnia ratownikiem medycznym, a jeszcze czwartego są felczerem. I to jest nie do przeskoczenia w naszym systemie kształcenia i w naszym systemie prawnym, no bo ta osoba, no w jaki sposób uznać jej kwalifikacje? No jest to niezwykle trudne i te osoby zazwyczaj no, nie mogą się w tym systemie odnaleźć.
Czyli czego, na co czekamy w tej chwili? Na to, aż nauczą się mówić po polsku.
Przede wszystkim.
Aż poznają nasz system zdrowia i tego, w jaki sposób nasza służba zdrowia funkcjonuje.
Dokładnie.
I
co najistotniejsze, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, że takie oczekiwanie, które pojawiło się wśród szczególnie podmiotów leczniczych i kadry zarządzającej, że tych osób będzie niezwykle dużo. Nie, tych osób nie będzie dużo. To nie jest taki, to nie są tacy sami uchodźcy, jak powiedzmy osoby, które jadą do nas z Białorusi, czy powiedzmy z innych części byłego bloku wschodniego, ponieważ ci ludzie, po pierwsze, jeżeli byli zdolni do służby wojskowej, to zostali zatrzymani na Ukrainie. Tak samo z pielęgniarkami i tak samo byłoby w Polsce, gdyby doszło do jakiejś mobilizacji czy takiego stanu wyjątkowego, czy stanu wojennego, my jesteśmy natychmiast zmobilizowani. Więc te osoby, które do nas trafiły, są to osoby, które albo mają jakieś zwolnienie ze służby wojskowej, albo posiadają więcej niż trójkę dzieci, bo to też jest jeden z elementów, mówię, które pozwalało na przekroczenie granicy, albo były tutaj wcześniej, tak? I do tej pory, tak powiem, jeżeli już się nie znalazły w naszym systemie, to pewnie już się nie znajdą. Mhm.
No dobrze, czyli co? 8 Lęborg,
tak.
12 Słupsk.
I jeszcze 10 bytów po drodze.
I 10 tak. bytów, które ja zgubiłam, tak. Absolutnie polecamy, przyjrzyjcie się temu, jak pracują pielęgniarki, położne, jaka to ciężka praca tak naprawdę i jak bardzo my nie mamy świadomości, ile nauki oni wszyscy musieli włożyć w to, żeby pracować w placówkach zdrowia. Sebastian Wierzykowski, Państwa i moim gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.